Ja chciałem na początku podzielić się tym, co bracia mówili, bo było tak mało czasu poprzednio, a też być może nie każdy był. Tutaj brat Krzysztof przygotował słowo na temat wody żywej. Jezus jest wodą żywą. Ja tak sobie właśnie w tygodniu pisałem, że jest chlebem, światłem, jest wodą żywą. Tak sobie wypisałem na Krzysztof pierwsze rozmyślanie o lasce uczynionej z drzewa migdałowego i właśnie tam wtedy ująłem też i to, co w Jezusie Chrystusie jest, a to takie na przyszłe rozważanie. I właśnie na to ujął tutaj. Chciałem tylko takie przeczytać dla przypomnienia, to, co tak mi utkwiło. To była oczywiście przy Samarytanką, to znany ten rozdział Ewangelii Jana, 4 rozdział. To było przy Samarytance. Cały tekst jest przyjemny. Kiedyś to będzie być może opisane w broszurze, że będziemy mogli doczytać sobie. Teraz tak czytam to, co sobie zaznaczyłem. Często złość wewnętrzna zabija nas, a przez to często też nasza złość zabija naszych bliźnich. Sami nie jesteśmy w stanie wiele z tym zrobić. Jeśli zaś przysłuchamy się cichym szeptom do naszego ucha, usłyszymy głos Ducha Świętego, który mówi: pozwól, że Ci pomogę. Tutaj brat pisze, że nieraz sami sobie mówimy: okej, sam sobie pomogę, ale jeżeli nie napijemy się tej wody żywej, którą daje Jezus Chrystus, to nigdy nie skończy się to dobrze. Nie skończy się. Bez tej wody żywej się nie kończy dobrze. A jest to woda żywa, którą raz jak skosztujemy, to naprawdę jest tylko raz skosztujemy. Tylko łyk nawet. To jest to woda, która w nas zostaje, ona jest żywa i przepełnia nas przez całe życie. I tak Jezus powiedział z Samarytanki: już tutaj chodzić nie będziesz musiał. To taki symbol tej studni Jakubowy. Przychodzili po wodę, to tą wodę, co ja ci dam, to już nie będziesz musiała przychodzić. Popłyną w tobie rzeki wody żywej i nie będziesz musiała tego naczerpnąć, żeby mieć. To będziesz miała w sobie. No i takie drugie właśnie to słowo. Co czyni ta woda żywa? Owszem, zaspokaja pragnienie, nawadniając, ale przede wszystkim wzbudza pragnienie w nas do Boga Ojca. Woda ta jest źródłem tryskającym ku żywotowi wiecznemu. To zdanie mi tak utkwiło, tak mi się podobało, że ta właśnie woda żywa wskazuje na Chrzestca Chrystusa Ojca. To jest to uwielbienie, to jest to błogosławieństwo dla Ojca. Jest to woda, która nie tylko zaspokaja nasze pragnienie na wieki i nawadnia nas ogrodem Bożym, ale też wskazuje nam, jest to źródło tryskające ku żywotowi wiecznemu. Chciałem się podzielić. Brat mówił o modlitwie, aby wstawiać się za innymi. Tam dużo przykładów z Biblii wstawiania się za innymi. Ja też lubię ten werset, że był taki wyłom w górze, a nie było żadnego człowieka, który by, nie znalazłem nikogo, który by tam mógł w tym wyłomie stanąć. Nieraz tak sobie myślę, no chciałbym tak stanąć w tym murze i wstawiać się, i modlić się, i być takim błogosławieństwem. Ale potrzebujemy braci i sióstr, którzy się modlą, wspierają jeden drugiego. Bo ten, który może stanąć w tym murze, być może pojutrze nie będzie mógł stanąć. Bo to jest człowiek. Ale dalej się, jak będzie miał tą możliwość, to dalej będzie się wstawiał. Ale potrzebni są inni, nie tylko taki jeden, wytypowany w zborze, ale potrzebni są inni i oni zamiennie się wstawiają. Bóg wie. Kiedyś Eliasz powiedział: no tylko ja sam jeden zostałem w tym Izraelu. Już takie jest bałwochwalstwo i poganizm, że ja tylko jeden zostałem, dlatego nie dziw się, że postępuję czasami tak, że się męczę, odchodzę, biegnę gdzieś, szukam schronienia, co odpocząć. A Bóg jakby tak odpowiedział tak długo, potem powiedział: a wiesz, A takich, co nie uklękli przed Baalem, to ja mam takich jak ty, to 7 tysięcy w Izraelu. Także to są ci, którzy się stawiają. Także Eliasz nie wiedział, że on jak bolał, jak leżał gdzieś tam pod krzakiem, jak był tam gdzieś w jaskini, to się wszyscy inni tam, z tych 7 tysięcy, ileś osób, być może połowa, być może mniej w tym czasie, to właśnie się wstawiało, ale tam do jednej takiej szczerby w górze, to tam kolejka była, że jak ten osłabnie, to następny. To jest to, że to jest Królestwo Boże. A tym orędownikiem, tym takim, który się wstawia, który orędowuje, to jest Jezus Chrystus. I tutaj On jest, to na wieki wieków, to już jest stałe i wieczne. Potrzebne jest to wstawianie się. No to już nieraz mówiłem, że gdy modlę się o kogoś, to nawet tak gorliwie się modlę i tak czuję od Boga, a właśnie, że ja to zrobię. Ja wtedy, oj tak, ja się wtedy jeszcze silniej modlę, że Bóg, że to jest po Bożej woli. No bo Bóg po prostu czeka, żebyśmy byli na danym miejscu. Nie musimy sobie tego miejsca szukać. To Bóg przez Ducha Świętego nas prowadzi. Nie możemy Boga pouczać. Tu jest wyrwa, tam jest wyrwa. Nie, to Duch Święty nas bierze i posyła. Bo to jest powołanie. To musi być w Duchu Świętym. To nie może być nasze cielesne. Ale obowiązek modlenia się o braci, o sióstr, o Kościół, o ojczyznę naszą, która jest w niebie. Pamiętajmy o tym, że to nie jest dla nasza ojczyzna. Jesteśmy przechodniami. Ojczyzna naszą jest ojczyzna w niebie, którą oczekujemy. Przyjście Jezusa Chrystusa. I to jest ojczyzna nasza wspaniała. Ale możemy się modlić o ten kraj, o to miejsce, gdzie jesteśmy. Izrael modlił się w Babilonii i tam zaczęło być błogosławieństwo w tych miejscach, gdzie oni byli. Bo Jezus dał, Bóg dał taką obietnicę, gdzie stanie stopa nogi waszej, tam będę błogosławił. Jeżeli będziemy, Bóg nadal pouczył Izrael, módlcie się o błogosławieństwo dla narodu, bo wtedy będzie dla was błogosławieństwo. Tam, gdzie jesteście, w tym rozproszeniu. I teraz Bóg nas nie nacjonalizuje do Polski, bo tak wierzą ludzie o Polsce, ale na nasze te takie zewnętrzne wyznania czytają na całym świecie. Ja nie mam różnicy między bratem a siostrą w Japonii, a bratem a siostrą w Polsce. I po prostu Jezus powiedział, idźcie na cały świat. Nie ma granic, idźcie, goście Ewangelii. I to jest zbawienie, to jest dla całego świata. Rodziną Bożą jesteśmy na całym świecie. To nie jest tak, że w Polsce są lepsi, a na Grenlandii to tacy najgorsi. Cały świat, wszyscy są cenni w Jego oczach. Za każdego umarł Jezus Chrystus. Nie możemy robić podziałów. Ja wiem, że Polska jest teraz modna z podziałami, z tym segregowaniem ludzi. Miłość Boża nie ma ograniczeń i tam nie ma podziałów. Tam najmniejsza opieczka, która najmniej się przydaje w stadzie, złamie nóżkę i się zgubi, to takich 99 pięknych, bogatych owiec dorodnych zostawia pasterz, a tą jedną szuka. Wszyscy są w oczach Bożych cenni. To jest nasze błogosławieństwo. Możemy się cieszyć z tego, gdzie żyjemy, co się dzieje. Ale miejmy świadomość, że nie możemy ufać światu, tylko nawet mieć go w poszanowaniu. Jeżeli chodzi o zwierzchników, królów i namiestników, jak w Biblii czytamy, i modlić się o nich, ale czasy straszne przyjdą. To nie znaczy się, że mamy kochać politykę, polityków i innych rzeczy. To kochać mamy Boga, a najwięcej czynić dobra dla domowników wiary. Ja to mówię z pełną odpowiedzialnością, ponieważ nie możemy mieć udziału w cudzych grzechach. Więc możemy tylko i wyłącznie błogosławić, modlić się, wspierać, wstawiać się, stanąć za narodem, wstawiać się, ale nic do grzechów, do kary, którą jest Bóg, bo my nie sądzimy, my nie karzemy. Bóg jest sędzią. To mamy zostawić Bogu. Więc w każdą ocenę, każdą rzecz, a moja miłość i kochanie moje to jest do Boga, a Bóg to potem daje na rodzinę, na braci, na siostry, na innych. To daje tą Bożą miłość. Nie łączmy tego z cielesną. To jest w cielesności to może być sympatyzowanie, przyjaźń, głęboka przyjaźń, znajomość, dobre czynienie, to jest staranie się, ale miłość centralistyczna, ta co jest do Boga, powinna emanować wtedy na ludzi. I wtedy nie ma znaczenia, czy to jest mój przyjemny bliźni, ale również ta miłość emanuje na nieprzyjaciela. Jezus powiedział, że musicie to czynić. To była nauka na górze, jak uczył, jak mamy miłować nieprzyjaciół swoich. Bo to jest, jeżeli mamy Bożą miłość, to ona w ten sposób emanuje, bo ona nie ma kurków, że zakręcona jest po któreś tam stronach. Ona po prostu miłuje. I to jest tylko zakazem jest tylko strona szatańska i moczeń cielesnych, z którym mamy walczyć w Jezusa Chrystusa i chronić się. I nasze uczucia nie są w tą stronę skierowane. Musimy, jak Biblia nas uczy w Starym Testamencie, w Nowym, abyście umieli poznać, co jest lewe, co jest prawe, co jest dobre, co jest złe. I wtedy poznacie, co jest w innym miejscu mojego proroka napisane. I poznacie wtedy, kto jest ze mną, kto jest ode mnie, a kto nie jest. Prawda? Bo proroctwa będą różne. Będą fałszywe i zwodnicze. Także to są takie sytuacje. A ci zwierzchnicy i ten naród i te czynności, to nacjonalizmu nie ma, bo naprawdę nie ma. Jesteśmy człowiekiem dla całego świata. Nie jesteśmy czymś wyjątkowym. Jesteśmy jako człowiek. Nie bądźmy jako ludzie. Salomon o tym pisze, że wśród tysięcy ludzi znalazł czy nie znalazł? Jednego człowieka. Nie, znalazł chyba jednego człowieka, a nie znalazł kobiety. No właśnie, więc rozróżniajmy takie rzeczy, takie Boże rzeczy, z Bożej wartości, nie z filozofii tego świata, bo ta filozofia zupełnie daje tolerancję na wszystko. Nawet te grzechy, które są w Biblii pokazane w bardzo obrzydliwością są u Boga, a tutaj jest u nas teraz już kompromis, jest akceptalność tego. Więc wiem, że żyjemy w innym świecie, ale to nie znaczy się, że wiara Boża i wyznanie wiary się zmienia. Ono się nie zmienia, jest ciągle aktualne. I to są te dzieci Boże. To jest to, co wspaniałe Bóg daje nam, abyśmy emanowali tą miłością Chrystusową tu na zewnątrz i dopuszczali to od siebie jakieś wzgardy do innych ludzi, bo Bóg ich stworzył, Bóg ukochał. Ja to się na tym ciągle łapię, bo ktoś tam w tramwaju, czy na ulicy, czy gdzieś, to zamiast wywołać u mnie większy smutek, to ja raczej wolałbym odejść, bo on mi nie pasuje z powodu zapachu, zachowania, mowy, którą ma. A przecież Jezus dotykał się takich ludzi. Swoją obecnością sprawiał, że oni się zmieniali. Już samą obecnością. Jeżeli my nie podchodzimy do problemów i do spraw z miłością, to właśnie to ma się, diabeł będzie zadowolony, że dla nas ma skutek to, co widzimy. Każdego człowieka, który ma życie, każde stworzenie, co ma życie, to jest dar od Boga, to jest Boża łaska, że jest to życie. I tu już wymaga szacunku do każdego człowieka. Stąd Boża miłość jest miłością do wszystkich i to nie przyjaciół. Dlatego Jezus na krzyżu za nas umarł. Jest to coś cudowne, wspaniałe. I to stawianie się za ludźmi jest czymś podniosłym, ponieważ to jest taka służba później tego stawiania się. Ale to nie znaczy się, że Bóg akceptuje grzech. Jak Izrael popełniał grzech, to winni grzechu musieli ponieść karę. Oni ponosili karę. A dlaczego ponosili karę? Bo w ogóle w nich nie było skruchy, uniżenia. Oni się nie poddawali. Oni byli dalej pewni tego, co zrobili. I dalej to stanowisko trzymali potwierdzające w swoim sercu. Więc Bóg za nasze wstawianie się za narodem, to może naród ochronić i tych, którzy odstąpią od złego. Ale ci, co popełniają zło, muszą to zło ponieść. Tutaj właśnie dużo jest w czwartej księdze Mojżeszowej, ja dużo czytał, ale w tym wersecie, czwarta księga Mojżeszowa, 14 rozdział, 18 wiersz, to właśnie o tym stawianiu się Mojżesza, gdy był ten bunt w Izraelu, czy wywiodłeś nas mocą swoją, a teraz masz to zmienić, ale tutaj jest powiedziane słowo w 16 wierszu, że Pan nierychły jest do gniewu i bardzo łaskawy, przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary. 18 wiersz, 14. Brat to czytał, tylko że brat tak dużo czytał, miał mało czasu, że nie miał też możliwości dać komentarzy. Zatrzymania się nad pewnymi też myślami. Bóg jest łaskawy, przebacza winy i występy, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów. To jest ta rzecz, którą zmienił Jezus, że teraz my za swoje winy, nie za ojców, ale natomiast możemy się wstawiać za ojców, a nie za tych, co już zginęli, czy ich nie ma. Dlatego tych 10 tych wywiadowców musiało zginąć. Oni musieli zginąć. Ale to był taki serial buntu Izraela. Tutaj dalej jest, że się ludzie buntowali, bunt potem był, to w ogóle z tych wszystkich czynności było jeszcze buntowanie się Izraela, a potem jeszcze Korach, Datan, Abiram, tak samo jeszcze wprowadzali bunt i Bóg nie stał od tego obojętnie. On zachował Izrael, zachował tych, których serca były skruszone, natomiast dotknął tych ludzi. Tam było napisane, odstąpcie, ci, co się nie zgadzacie z tymi ludźmi, odstąpcie od ich namiotów. Odejdźcie. I oni stali w takim okręgu. A tamci uparcie z rodzinami stali przy namiotach swoich. Oni nie szukali innego rozwiązania. Byli uparci na swoim stanowisku, więc pochłonęła ich wtedy ziemia. Otworzyła się, pochłonęła ich ziemia. Wszystkie i zdobytki. Tu chodzi o to, że Bóg nie ma kompromisu z grzechem. Dlatego zapłatą za grzech, jak pokazać jeden, za jeden grzech zapłatą jest śmierć. Dlatego potrzebujemy Chrystusa Jezusa, który nas wprowadza w Bożą miłość. Boże owoce miłości, znaczy owoc Ducha Świętego jest jeden, jak powiem, owoce wszystkich rzeczy, które Bóg daje, to właśnie daje przez miłość i to po tych owocach poznamy ich. Nie po uczynkach, po owocach poznamy. Bo uczynki są widoczne dla nas. A owoce z kolei, to nawet jak śpimy w nocy, one rosną. I wiadomo, czy one się tam wtedy, ktoś je tam psuje, kropi różnymi rzeczami, konkol sieje gdzieś tam na nasze pola. To się dzieje w momencie, kiedy ludzie tego nie widzą, uczynki widzą. Ale owoc jest najważniejszy, bo ten owoc to jest wtedy widoczny, czy to było zdrowo urodzone. Właśnie chciałem się tym podzielić tutaj, jak bracia usługiwali tym słowem. Wspaniałe Boże Słowo. Ja chciałem przeczytać z psalmów tutaj wziąć takie słowo, które też mnie naprowadza do tego tematu w dzisiejszym dniu. Jest to psalm 139. Ten psalm jest szczególny w mojej pamięci. Miałem sąsiada. Tam jeszcze ta jego rodzina dalej jest. Sąsiada z kościoła baptystycznego. Brat Mieczysław, jak mu żona zmarła, pojechałem na pogrzeb, bo gdy on zmarł, to właśnie kiedyś mówiłem z Boże, że po prostu miałem wyjazd ponad 400 km i w tym samym czasie jak był też i pogrzeb, jak on zmarł, to ja nie mogłem być w Krakowie. To nie byłem, ale byłem na pogrzebie jego żony parę lat wcześniej. Jest to człowiek bardzo przeżycie, doświadczony, no to już dużo opowiadania, nie ma czasu na to, ale przeczytał właśnie ten psalm 139. W momencie, gdy ciało żony w trumnie wkładano do tej jamy, grobu i wykonywano te czynności, on czytał ten psalm 139. Piękny psalm od początku do końca. I on czytał wolno, dokładnie, tak jak brat Krzysztof, powoli, dokładnie, żebyśmy mogli tak te słowa doważyć. I on tak czytał te 24 wiersze. Ja myślałem sobie, bracie Biedny, przyśpiesz trochę, bo już będzie koniec, a ty będziesz dalej czytał. Ale on zdążył przeczytać 139 psalm. Ja tutaj tylko z niego ostatnie te dwa wiersze. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje. Zobacz mnie, kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Ten brat, gdy był tylko na tej parceli, bo mieszkał w innym miejscu, to myśmy z żoną lubili okna otwierać i słuchali, bo śpiewa pieśni z pielgrzyma. Niektóre młodzieżowe były, zostały w głowie, ale to wiadomo, że starsi ludzie bardziej pamiętają te Ty z młodych lat z Bielszywa śpiewał, miał głos taki operowy i sąsiedzi to słuchali dookoła. Radia nie miał, tylko śpiewał. A Rado przy tych śpiewach, później jak tam sobie opryskiwał te pan żywa, to sobie dalej śpiewał, już ciszej, a tak to modlitwę jeszcze miał. To słuchaj, był jak się modli. Brat naprawdę, a dookoła przychodzili go okradali. A on śpiewał i błogosławił, modlił się. To teraz jest inna społeczność koło nas. Już nie ma tych ludzi, co ich życie było oparte na alkoholu, więc już, tak, już by go nie okradali. No, ale on wtedy był dla nich przynajmniej na odpowiedni moment był świadectwem. Świadectwem dla nich. Jako okradli z różnych rzeczy, to płakał i to bolało być może tych, którzy to byli też i sąsiedzi z boku, teraz ich tam nie ma. Także to jest taki brat, jak ten sam czytam. I teraz tego brata widzę, poznaj serce moje. On nie był kaznodzieją, on nie usługiwał. On miał tylko swojego pastora Jezusa Chrystusa. To jest jego pasterz. On na tej działce tam był, pilnował, chodził, tam spał, a na zimę do domu jechał. To był człowiek wiary. I badaj mnie, Boże, poznaj serce moje. I to czytał żonie na koniec. Właściwie żonie nam, jako świadectwo, bo on się odwrócił. Od tego odwrócił się, bo on czytał do nas. Dla nas czytał, nie do tej trumny. Tylko na podstawie tej trumny mówię, jak małżonkę, tutaj już będą przysypywać ziemią, ja chciałem takim psalmem czytać. I do nas się odwrócił, czytał. Badaj mnie, Boże, poznaj serce moje, doświadcz mnie, poznaj myśli moje i zobacz, czy mnie kroczę drogą zagłady, prowadź mnie drogą odwieczną. Wspaniałe świadectwo z jego strony. I tutaj właśnie do tego chciałem dodać z Ewangelii Jana, 5 rozdział, 19 wiersz. To jest takie kwintesencja tego, co powiedziałem o owocach, o myślach Bożych, o badaniu przez Boga tych myśli, o prowadzeniu. O tym, raczej myślcie o tym, co w górze. Nie to, co na ziemi, o to, co w górze. Nawet te troski nasze, to te troski muszą być te powierzchownie traktowane, bo przecież od Boga wszystko zależy. My możemy sobie w trosce swojej ustalać plany, co będziemy w poniedziałek, co za tydzień, a to Bóg decyduje, czy będziemy zdolni w ogóle się poruszać, czy możemy to uczynić. Więc dlatego Bóg mówi o tych troskach, żeby to są takie troski to powierzchowne, to nie można się w tym utopić. Dlatego tutaj jak Jezus powiedział w 19 wierszu, odezwał się Jezus, że zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Zobaczmy, czy to się dotyczyło tylko Jezusa Chrystusa. Brat tutaj właśnie podał przykład z tego wydarzenia. To nie była przypowieść, tylko wydarzenie, gdy spotkał się z Samarytanką, z niewiastą Samarytei. Spotkał się z nią. Ta woda żywa. Ta woda żywa, to jest to coś żywe, które występuje w nas. Więc od tej pory moje myśli to nie są myśli tego świata. I postrzeganie Boga myślami tego świata. Wiemy, że Słowo Boże dotyka, jest żywe i dotyka serc naszych. Ono przenika głęboko do naszej duszy. Ono przechodzi na wskroś i rozdziela myśli i zamiary aż do szpiku kości. Ducha od duszy. To jest Słowo, które wszystko czyni. Na podstawie Słowa Bóg wszystko stworzył. To jest Boże Słowo. I teraz, jeżeli my tą wodę żywą mamy, to mamy to Boże Słowo. To jest ta woda żywa, to jest Boże Słowo. Ona wszędzie leje się od wschodu. Jak czytamy w Ezechiela, czy w innych miejscach Hebrajczyków, to ta woda wypływa z przybytku na stronę wschodnią. Ta strona wschodnia to jest ta strona, którą odszedł Adam z Ewą, gdy zostali wypędzeni z raju. I ta woda żywa płynie w tą stronę, do tych ludzi, którzy zostali wypędzeni z raju. I to jest woda żywa, to jest Boże Słowo. I teraz Jezus słuchał tego, co Bóg mówił. Jeżeli my mamy sumienie, które nam mówi, cofnij się, nie rób tak, albo przemyśl to jeszcze. I jest taka walka w nas. To znaczy się, że to sumienie coś do nas przekazuje i mówi. jest bardzo ważne, istotne. Brat tutaj wspomniał o tym, że ja czytałem w tej pierwszej części i tak oderwany od wody żywej, ale to dlatego jest oderwany, że nie wspomniałem, teraz dopiero mogę wspomnieć, że przysłuchujemy, że możemy słyszeć szept do naszych ust, do naszych uszu. To właśnie o tym chciałem wspomnieć jako drugiej części. Bo to przeczytałem, a przepraszam, nie zrobiłem też komentarza. Zobaczmy, jak Adam z Ewą był w raju i zgrzeszyli. Oni usłyszeli szelest przechadzania się Boga w raju. Bóg się przechadzał po ogrodzie. Usłyszeli szelest. I właśnie to jest to, że nas sumienie jak przemawia, to ono czasami przemawia w szeleście. Czyli jak mamy uspokojoną duszę i nasze myśli i całe nasze takie człowieczeństwo, wtedy dotyka nas Słowo Bożego cichego jak szelest. A ono, nieraz to czytamy w Biblii, brzmi jak dzwony. Jest tak potężne, że się wyryje w naszych sercach jak rydze Ducha Świętego na naszych oczach i na naszych sercach. A to jest taki szelest, bo Bóg mówi jako władca, jako król, jako Pan. Ale On nie potrzebuje używać intonacji głosu, aby sobie dorobić ważność osobową. Bóg jest Panem Bogiem, bo wystarczy, że szelest i już jest autorytet. Już jest moc. I Bóg wtedy przemawia. Wtedy coś się dzieje. Adam to usłyszał. Wiecie, że już potem na ziemi się nie zdarzyło, żeby ktoś usłyszał szeleść. Już nie ma mowy. Eliasz, w momencie jak Bóg do niego miał przyjść, to były głośne, już nie chcę tego otwierać, bo to wszystko spisane. Ale tak powiem od samego siebie, żeby, bo czas ucieka już gdzieś 10 minut. To była nawałnica, trzmoty, pioruny, no wszystko co mogło być. Ale w tym nie było Pana. Bo Pan nie potrzebuje tych burz, tego wszystkiego, ale rządzi tym. On nakazuje, On to daje. Czyszczenie ziemi, wszystko to było, wszystko. I w tym uczestniczył Eliasz. Ale gdy był taki cichy powiew wiatru, Eliasz już zmienił swoje nastawienie, gdy skruszał, bo usłyszał te wszystkie nawałnice i te grzmoty i się przed nas zaczął bać. Jak on wtedy struchlał, już jego słowa już nie były takie ostre i kulcate, tylko struchlał, to wtedy usłyszał Boga w takim powiewie ze zefirku, wiaterku i w tym był Pan. Jest jeszcze moment, na przykład, ja tak nie czytałem dokładnie wszystkie, żeby wam to odczytać, mam tylko parę, ale jak rozmawiał Bóg z Jobem? No to mamy tekst w Biblii wyraźnie, że Bóg rozmawiał z Jobem z nawałnicy. Zobaczmy, człowiek w wielkim utrapieniu, ale miał jakąś taką wyższość myśli nad swoimi przyjaciółmi. Nie mógł ich przekonać. Nie miał jakiegoś punktu spójnego z myślami tych swoich przyjaciół. I brakowało czegoś. W sumie tak się mądrze. A dopiero później, 40 rozdział, 41, on potem mówi: teraz cię jakbym zobaczył, jakbym cię widział. Teraz zrozumiałem. Ja już nic nie będę mówił. Kładę sobie rękę na usta, nic nie będę mówił. Ty do mnie mówi, nie przemawiaj do mnie. I do niego Bóg przemawiał w nawałnicy. Nie było w tym szeleście. Ja teraz chcę powiedzieć do tego, co brat powiedział w szeleście, że jest ten szelest. Bo brat dotknął czegoś, co jest w Nowym Testamencie. Właśnie Duch Święty już po dziele dokonanym przez Chrystusa do nas przemawia, że słyszymy szelest nadchodzącego Boga, jak w ogrodzie. Ponieważ my jako nowe stworzenie, jako dzieci Boże, już nie musimy reagować na to, co trudno byłoby nie zauważyć. Tylko na ten moment, w którym tylko jest Bóg, bo w tych rzeczach nie jest. Bóg te nawałnice, różne rzeczy nam daje, aby nas wstrząsnąć, aby nas obudzić, aby pokazać: ja jestem. Ja jestem. Ale przemawia i mówi Twojej mocy, autorytecie najciszej jak można. On przemawia do naszego serca, przez nasze uszy, do naszej duszy. I od tej pory, od dnia 50, jak znany są Duch Święty na ziemię i jest Pocieszyciel, Bóg zawsze przemawia w szeleście. Zawsze w tym, właśnie to nie chodzi, że szelest mur musi być. Decybele dźwięku są najniższe, tylko mogą być też jakieś słyszenie, że ktoś tam idzie. To jest ten szelest. I wtedy możemy usłyszeć ten kojący, jak napisał, ten głos pouczający nas. To jest to. Jak ja słyszę, jak ktoś do mnie mówi albo coś w sposób taki nierozumny, w sensie Bożym, zagubionego człowieka, ale z kolei potrafi szelest usłyszeć, to znaczy się, że Bóg jest tak blisko. Tylko dotknąć. Bo to ludzie to nie słyszą. To się nie budzi, a to Duch Święty pracuje. To Duch Święty tak daje. To jest... Bo trzeba się tego uchwycić, jak kotwicy pisze w Biblii. Uchwycić się. Aby ta nawałnica nas nie pochłonęła. Jezus przyszedł i uspokoił burzę. Uspokoił te fale. Oni tak ciężko pracowali. I przyszedł po wodzie. A w innym miejscu, jak była wielka burza na nawałnicy, on spał. Bo Jezus nie musiał się bać i obawiać nawałnic, trzęsienia ziemi. To Eliasz, to ja tak reaguję, że się boję. Job inaczej by nie zrozumiał, jakby nawałnicy nie było. Ale Jezus przyszedł i on, a Jezus jak tam spał, został obudzony. Na niego nie ma problemu. Co to taka burza, czy coś, nie ma problemu. Ale Jezus rozumie nas, zabłąkanych i zagubionych. I on wtedy mocą Boga uspokaja wszystko. I to daje, co człowiek lubi. Cicho, łagodny powiew, spokój i łatwość wiosłowania i tak dalej. Tutaj, co Jezus powiedział, że ja patrzę na Ojca. I teraz ja się chciałem zapytać nas, nie was, tylko nas, bo i siebie. A w co my się wsłuchujemy? Co dla nas jest takim punktem wyjścia do rozważania? Jakaś moja zadra, kłótnia na Boga, jakieś argumenty, jakieś przykrości, które mnie opuszczają. Co jest w nas? Czy to nie jest coś, co doświadcza nas w nawałnicy, jak Joba, abyśmy nagle umieli słyszeć szelest Bożych barw, które przemawiają do nas? A to są słowa, które dają życie, dają światło, chleb, wodę, żywo. To są te słowa. One są wspaniałe, cudowne. To jest, co my słyszymy? Co chcemy słyszeć? Możemy posłuchać siostry przez telefon, brata przez telefon. Ale to, co on mówi, czasami stylistycznie może źle, może coś pomylił, może nie ten werset podał z Biblii, co trzeba, pomylił. To nie jest ważne. Tylko czy my w całej tej konfrontacji z Duchem Osobą widzimy Jezusa, czy tak do nas Bóg przemawia? Wiemy, że Mojżesz nie miał miękkiego języka do rozmów. Paweł nie miał. Wiele osób nie miało. Piotr przecież był rybakiem. Ale przecież te słowa nawet jąkającego się człowieka powodowały, bo przecież jeden z proroków też był, że tam krzyczeli na niego te łysy i ten, co się jąka i w ogóle. Ale to słowo, które przemawiał, to była moc, to był autorytet Boży, bo to było żywe. To woda żywa była. Co my słyszymy? Chciałem tak wypuklić nas, abyśmy tak Jezus Chrystus, bo my nie mamy innej drogi. My musimy to czynić, co widzimy u Boga, co odczuwamy, co nam Boże Słowo przemawia przez sumienie czyste. Nie sumienie człowieka zbrukanego grzechem, ale czyste sumienie. Ale widzimy też w Jezusie, bo mamy Ewangelię spisaną. Nas poucza o miłości, o wszystkim. Przez to jest zatra u ludzi do końca życia. Ludzie nawet nie wiedzą, że kochają nienawiść. Bo pozwalają mi nie tylko gościć, ale mieszkać w swoim sercu. To trzeba Bożą miłość, Bożą mądrość, aby to zmienić. Dawid tak często jest wspominany, tym i tamtym, co zrobił. Jak ja bym tak opowiedział o swoim życiu, bo jednej trzeciej to nie znacie, to gdyby ktoś był wrażliwy, to by mi ręki nie chciał podać na pożegnanie. Ale Bóg nie patrzy na naszą przyszłość, tylko na nowego stworzenia, który go zrodził. My nie odpowiadamy za grzechy, które były po tamtej stronie, gdy ja umarłem i na nowo zostałem zbudzony. Bóg na to nie patrzy. Tak samo u Dawida. Patrzył na stworzone serce. I dam taki przykład wypowiedzi Dawida. Czy nas byłoby stać na taką wypowiedź? Jak ktoś sobie znaleźć całą historię. On uciekał przed swoim synem Absalomem. I byli ludzie, co mu błogosławili, bo jako król. I z Jerozolimy musiał uciekać. Ale byli ludzie, którzy go przeklinali. Jest to druga Samuelowa, 16 rozdział od 10 do 13 wiersza. To, co mnie interesuje teraz, aby nie zajęło dużo miejsca. Tam ludzie zwracali uwagę, bo ten sypa tam klął, tam krzyczał, tam go nazywał. W ogóle żadnego szacunku nawet do człowieka żyjącego. Nawet nie wiem, czy do kogoś, kto był jego nieprzyjemnym sąsiadem, on takich słów używał. Rzucał w niego kamieniem, płotem, czym się dało i przeklinał na Dawida. I słudzy, którzy, żołnierze da Dawida, mówili, mamy go uspokoić, bo to się nie godzi. Ty masz godność królewską. A wtedy Dawid odpowiedział tak. Oj, nie mam tego. Masz otwarte leszek? Słuchaj, tam jest powiedziane to, że Dawid odpowiedział im, że nie zgadł, że on nie przyjmuje tych złorzeczeń, wzgardy, klątw, ale chce, aby Bóg słyszał, jakie dostanie wzgardy, klątwy. 16 od 10 do 13 wiersza. Ale zaraz może ja już mam otwartą. I tam jeden z tych wierszy jest.
Nie cię Panie boi, on ubliża mnie, a nie wam, synowie Seuli. Ubliża mi tak, pozwolenia Panu, bo on mu polecił złożyć Dawidowi, więc kto powie, dlaczego to czynisz? To on podatnie zwrócił do Abiszaja i do towarzyszącej mu służby. Mój własny syn, który wyszedł do mojego wnętrza, chce odebrać mi życie, dlaczego więc dziwić się temu Beniamicie. Wystarczy go. Niech to rzeczy, skoro Pan go do tego pobudził. Może Pan wejść na moją krzywdę.
To jest ten 12 wiersz.
Tak. Może Pan
wejść na moją nędzę i przywróci mi szczęście w zamian za jego dzisiejsze złorzeczenie. Uratował życie temu człowiekowi, miłował go i uchronił go od konsekwencji. Bo jak Bóg zobaczy, że Dawid przyjmuje to złorzeczenie tych takie okropne te rzeczy, to może w zamian da mu to szczęście, że Bóg się nad nim ulituje. Czy ja bym tak mógł zrobić? Ja już miałem wczoraj taki przykład w swoim życiu i ciągle Boga pytam i rozmawiam. Bo taka pewna, taka drobna rzecz, ale jednak bardzo przeszkadzająca i w funkcjonowaniu, i w życiu, we wszystkim. Jakbym tego Pana zobaczył, to bym mu powiedział, że prawo jest po mojej stronie i proszę po prostu przestrzegać tego prawa. No bo inaczej to policja albo straż miejska i tak dalej. I mnie tak to serce bolało potem. Mówi, ty sobie wroga zrobisz. A przecież Bóg to może sam załatwić, módl się o niego. Ja tak się często łapię na tej ludzkiej sprawiedliwości, a tutaj Dawid. Czy stać człowieka, żeby w takiej godności królewskiej taki być niski i skuszony, aby tak postąpić. No i teraz już godzina 12 mija, więc zakończę tym psalmem dalej 139. Więc nie mówmy pochopnie o kimś, gdy nie dorastamy mu nawet do pięt. A nie patrzmy na uczynki, bo Bóg nad wszystkim czuwa, wie i to jest Boża sprawa i Boży sąd. To będzie prawdopodobnie 147, tak, 147 psalm, chyba po tym psalmie czytałem wszystkie psalmy później. I właśnie 147 psalm, od 10 do 11 wiersza. Pan ma upodobanie w tych, którzy się go boją. To znaczy się, że mają szacunek do jego wartości, do jego mocy, do jego władztwa. Radość. Sami są uwolnieni z bojaźni przed strachem, bo są uwolnieni, są nowym stworzeniem, są dziećmi pobożymi, są nasieniem królewskim, ale mają szacunek ponad wszystkie szacunki, jakie są dane na tej ziemi do Boga. Dlatego to jest nazwane, że się go boją. Więc ma upodobanie w nich Pan, którzy ufają też łasce Jego. I nie lubuje się w sile rumaka i nie ma upodobania w goleniach męża, czyli w tej naszej sile i możliwościach i w tym, co reprezentujemy w sobie. 6 wiersz. Pan podnosi pokornych, bezbożnych do ziemi poniżej. Więc zobaczmy, no jest taka szala, jak w sądzie, prawda? I teraz ta szala nam pokazuje, jest Bóg, jest Bóg z dobrem i Bóg, który daje karę, prawda? I bezbożni z powodu grzechu muszą być poniżeni, a pokorni wywyższeni. Dlatego nie dziwmy się o Boże błogosławieństwo, jakie miał Dawid później w swoim życiu. Także to jest właśnie Boże błogosławieństwo, Boże prowadzenie. I zakończę psalmem, jak już o tych psalmach mówię. Przepraszam, że tak wyrywam tutaj, bo mam sporo opisane, ale chciałem tą główną myślą się o tej wodzie żywej i o tym słowie, że Bóg tak przemawia i o tym naszym stawianiu się w modlitwie. To jest obowiązek człowieka wiary i trzymającego się Boga, który jest z powołania. I teraz oddać Bogu chwałę właśnie w psalmie 146. Przeczytam go w całości i zakończymy społeczność. Alleluja. Chwal dusza moja Pana, chwalić będę Pana, póki żyw. Śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę. Nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, który nie może pomóc. Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego. W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu Bogu Jego. On uczynił niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nim jest. Dochowuje wierności na wieki. Co czyni Bóg? Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym. Daje chleb głodnym. Pan oswobadza więźniów. Pan otwiera oczy ślepych. Pan podnosi zgnębionych. Pan kocha sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów. Sierotę i wdowę wspomaga, lecz drogę bezbożnych zatraca. Pan jest królem na wieki, jest Bogiem Twoim w Syjonie po wszystkie pokolenia. Alleluja. Pan jest naszym Bogiem po wszystkie pokolenia, Bogiem wieczny. Boże Boga wywieszać i uwielbiać, póki ten dzień się dzisiaj tam nazywa. Dajmy Bogu chwałę, dziękczynienie, uwielbienie i błogosławieństwo. Powstańmy do modlitwy.